Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj postanowiłem sobie, kiedy rozważałem, czym wypadałoby się podzielić, że temat emocji taki jest akurat. I tym otóż też o tym będzie mowa. Emocje, doświadczamy ich na co dzień. Tak naprawdę nie da się żyć, nie doświadczając różnego rodzaju emocji czy wpływu. Jesteśmy tak stworzeni tak naprawdę, że emocje są pewnym rodzajem reakcji na różne czynniki. To są tam z definicji, z Wikipedii tak zwanej, wynika, że emocja to jest jakaś silna reakcja różnego typu na jakiś bodziec. Jest to informacja, którą i my reagujemy. Tym się różni emocja od uczucia, że emocja jest szybka, gwałtowna i jakby tak trwać tylko i wyłącznie w tej emocji przez dłuższy okres czasu, to jakby organizm nie jest w stanie tego zbyt długo zdzierżyć. Natomiast uczucie typu miłość, czy nawet to są rzeczy, które potrzeba czasu, żeby to wybudować. Nie tak łatwo, kiedy już jest wybudowany jakiś rodzaj uczucia, jest zniwelować. I tak żyjemy. Problem jest w tym, kiedy mylimy jedno z drugim, czyli na przykład euforię z miłością. Nie mogę sobie nie pozwolić, żeby do studentów moich. Euforia podczas wakacji to nie miłość. Proszę się dobrze zastanawiać, co się dzieje. Ale wracając do tematu. Więc mylimy te rzeczy często, bo one wszystkie są tu, w sercu. Tu czujemy, tu nas bierze ścisk, jak się smucimy i gdzieś pogrążamy w takich ciemnościach, tych negatywnych emocji. Tutaj nas też rozpiera radość, kiedy dzieją się dobre rzeczy. I to wszystko dzieje się tu. Kiedy nasze uczucia, którymi darzymy inne osoby, te osoby coś robią i nas są emocje różne. I emocje, ta sama emocja może być dobra lub zła, bo właściwa lub niewłaściwa. To tak naprawdę zależy, gdzie i kiedy i w jakiej sytuacji. Dla przykładu, radowanie się na pogrzebie wygląda na niezbyt taki ambitny pomysł. To nie jest miejsce na radość. To jest miejsce, żeby okazać serce i współczucie. I tak jak Biblia mówi, z płaczącymi płaczemy. Smucenie się na czyimś ślubie jest podejrzane bardzo, ale to też nie jest czas na smutek, tylko na radość, że ktoś doświadcza niesamowitej rzeczy. Więc my różnie reagujemy na gole reprezentacji. I niezależnie, czy jesteśmy tymi osobami bardziej takimi do środka, tak zwanymi introwertykami, czy ekstrawertykami, jak nasza reprezentacja strzeli gola, to czy ktoś jest fanem piłki nożnej na co dzień, czy nie, my wszyscy razem krzyczymy, że jest gol i wychodzi z nas ta radość i ta euforia. Natomiast kiedy w tym samym meczu drużyna przeciwna strzeli nam gola, to wychodzi z nas smutek, złość i gniew. I dokładnie na odwrót w kraju drużyny, z którą jakby właśnie rywalizujemy. Więc te emocje wyrażamy, chcąc nie chcąc, one są często, udziela nam się emocja, jaka jest w miejscu, tak? Czyli gdzieś wchodzimy i wszyscy się tam radują i w jakiś naturalny sposób zaczynamy radować się razem z nimi. Gdzieś pod wpływem emocji tak naprawdę podejmujemy bardzo wiele decyzji. Gdzieś porobiono badania, że nawet w biznesie, gdzie wydaje się, że kalkulacja matematyczna czy finansowa jest głównym czynnikiem, okazuje się, że bardzo często w największych firmach na świecie decyzje były po prostu podjęte, bo ktoś tak czuł, tak pomyślał, taką miał myśl, tak mu się dobrze rozmawiało, poczuł taką lekką, pozytywną emocję, że to jest to coś. Więc one nam towarzyszą. Z emocjami są też problemy, kiedy jest ich za dużo. Mężczyźni narzekają, że za dużo emocji płeć przeciwna nam każdego dnia dostarcza. I są problemy, że ich jest za mało, czyli siostry narzekają, że ich małżonkowie tych emocji okazują za mało. I tak źle, tak niedobrze. Kiedy nie rozumiemy własnych emocji, kiedy nie potrafimy ich komunikować dobrze, kiedy gdzieś jesteśmy w tym chaosie reakcji na różne czynniki, to wiele kłótni może z tego tak naprawdę powstać. Wiele moich małżeńskich sprzeczek powstało tylko dlatego, żeśmy się nie zrozumieli co do komunikatów, emocji, a nie realnego, faktycznego problemu. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie rozumieliśmy siebie, nie potrafiliśmy nad tymi emocjami zapanować. Ale tak zostaliśmy stworzeni, że mamy te emocje, różnie reagujemy, ale Kiedy mamy w nich chaos, kiedy doświadczamy trudności w wyrażaniu i w rozumieniu czyichś emocji, to tak naprawdę mamy pewną przeszkodę, którą sami sobie robimy w nawiązywaniu bliskich relacji. Bo zostaliśmy stworzeni do tego, żeby te emocje okazywać. Żeby kiedy się przychodzi trudny czas, to człowiek tak naprawdę nie wraca do zasad, czy nawet do, weźmy małżeństwo, do aktu ślubu. Tylko kiedy jest trudno, to człowiek wraca do tych emocjonalnych momentów, tych wspaniałych emocjonalnych momentów i one gdzieś wyryły w naszym sercu. Tak? Kiedy rzeczywiście musi być bardzo, bardzo trudno, że jedynym zasadą, jakby, której się zatrzymamy, że się nie rozwiedziemy, bo tak żeśmy podpisali, tak przysięgli. To już jest bardzo trudna sytuacja. Za każdym razem pierwszy odruch nasz najczęściej jest, że wracamy do tych pozytywnych doświadczeń, które gdzieś nas z serca przez lata naszych relacji poruszyły i gdzieś zapisały się głęboko w sercu. I tak jest w związkach, tak jest też w rodzicielstwie z dziećmi, gdzie tak naprawdę jest wiele problemu z tak zwanym nieobecnym ojcem czy nieobecną matką emocjonalnie, że te emocje, mamy trudności w okazywaniu. Gdzieś dzieci jak dorastają, to są bardzo naturalne i spontaniczne i widać te emocje, jeśli nie pójdzie, jak jest radość, euforia, foch, wszystko widać od razu. My, kiedy dorastamy, uczymy się kontrolować do tego miejsca, gdzie tak naprawdę przestajemy je okazywać. Być może z tego powodu, że wyrośliśmy w takim domu i prawdą jest, że my powtarzamy schematy. To, co żeśmy oglądali, to, co widzieliśmy, jaki jest relacja naszych rodziców, to my gdzieś w takie związki wchodzimy i odtwarzamy ten schemat. To, co doświadczyliśmy jako dzieci, potem też podajemy naszym dzieciom. Więc odtwarzamy te schematy. Być może różne trudne rzeczy się działy. Być może nasza radość, nasza spontaniczność spotkały się z bardzo mocnym kontrolą, czy takim uspokój się. I gdzieś osoba, która naturalnie miała mnóstwo emocji, gdzie się stłumiła i takie przypadki. Tak naprawdę dzisiaj świat, najlepiej by było, jakby tych emocji nie było. Jest taka kultura, która mówi, żeby te emocje chować, nie okazywać, być bardzo profesjonalnym. A to nie jest nasza normalna natura. Nie jest nasza normalna natura, bo nawet sam nasz Stwórca jest pełen emocji, a stworzył nas na swoje prawdopodobieństwo i swój obraz. A kiedy czytamy Biblię, cały Stary Testament, to ten wszechmogący Bóg, władca całego świata, Pan Izraela, on jest targany mnóstwem emocji, od złości, od nienawiści, od pogardy nawet, do miłości, do pasji, aż że sam swojego Syna i potem poszedł na krzyż i umarł za nas. To te wszystkie emocje pełne spektrum. Jak popatrzymy na Ewangelię, to Jezus też jest pełen emocji od smutku i żalu i trwogi w ogrójcu przed, czy jak Łazarz umarł, płakał, więc miał różne te trudne i smutne emocje, po euforię, radość, a w międzyczasie jeszcze złość, jak musiał doprowadzić do porządku bazar, który był w świątyni zrobiony. Więc te emocje towarzyszyły mu i wiemy, że nie zgrzeszył. Czyli same emocje nie determinują, czy to są złe, czy dobre. One są swego rodzaju informacją. Ja wywodzę się akurat w miejscu, gdzie się nawróciłem. Taka była doktryna i bardzo niestety niedobra. Po latach dopiero zrozumieli, że kiedy się nawracamy, to już nam powinny towarzyszyć tylko te dobre emocje, tylko te pozytywne, że nie ma miejsca na smutek, na strach, na frustrację. Co się z tobą nie tak? Gdzie grzeszysz, bracie? Gdzie grzeszysz, siostro, że takie masz emocje w tym momencie? I nie wiem, jak tam wyglądały pogrzeby, powiem szczerze, ale no nie da się bez tych emocji, nie da się ich wyprzeć. Kiedy człowiek będzie wypierał, że ma takie uczucie, tak czuje w sercu, że jest mu smutno, trudno, że sobie nie radzi i gdzieś mówi sobie tą wersję, że nie może tego wyrazić, że nie może okazywać tej emocji w kościele, czy na grupie domowej, czy przed Bogiem chociażby, to zaczyna wmawiać sobie, że jest radosny, że jest zdrowy, że wszystko jest dobrze. Zaczynamy wchodzić w taki proces czarowania rzeczywistości. I prędzej czy później, i tak też tam się stało niestety, to wyszło, że te tłumione negatywne emocje, nieuzdrowione, nieuleczone, niewypowiedziane, nieprzedyskutowane być może, prędzej czy później wybuchły i stworzyły mnóstwo trudnych sytuacji. I tak samo w drugą stronę są społeczności, są miejsca, gdzieś w naszej kulturze tak jest, że Kościół ogólnie kojarzy się z patosem. Tak, że z kazalnicy nie wypada żartować, że trzeba zmienić ton na taki, nie będę zmieniał, że gdzieś nawet że to jest takie miejsce święte, gdzie nie ma miejsca też na te dziecięce emocje, te na euforię, czy na radość, czy na śmiech, na spontaniczność, że Bóg to jest poważna sprawa i Kościół to jest poważna sprawa, ale tak poważna, że właśnie nie można się radować. Co też jest absurdem, kiedy spojrzymy to, jak jest w Biblii. I można wyjść z takiej kultury i takiego środowiska i mieć ten problem później gdzieś, gdzie nie wyrażamy tych emocji przed Bogiem, bo wydaje nam się, że to jest... Bo przecież emocje to nie wiara, tak? Ktoś tak kiedyś usłyszał, że więc, no, to nie jest wiara. Bo nie chodzi o same emocje. Tak jak związek nie jest w stanie się na samych emocjach ostać. Jeśli jesteśmy w relacjach i doskonale wiemy, że kiedy jest dużo emocji, nie ma żadnych zasad, to jest źle. To są wieczne kłótnie, to są takie związki się długo nie ostaną. Natomiast nie jest tak samo normalne, kiedy są same zasady, a nie ma żadnych emocji. To też nie jest normalne. I tak nas Bóg stworzył i tak prowadził Izrael, że z jednej strony wyrażał mnóstwo emocji i pytał ich za każdym razem, gdzie jest wasze serce? Gdzie jest wasze serce? Jednocześnie dając im bardzo określone zasady. Tak samo funkcjonujemy w małżeństwach. Mamy pewne zasady, których się trzymamy, ale potrzebujemy nawzajem siebie wyrażać to, co mamy w sercu, rozmawiać o tym i wyrażać te emocje. Nie da się jedno bez drugiego doprowadzić do jakichś problemów. To tak, kiedy zdamy sobie sprawę, że Bogu przede wszystkim zależy na tej, między innymi na tej emocjonalnej więzi z nami, że to był cel, dla którego stworzył ciebie i mnie, żeby być z nami. I spojrzymy na to z tej strony, to w ogóle zmienia się nasze podejście do grzechu. Bo kiedy sobie wyobrazimy, że na te podobieństwo my funkcjonujemy i weźmy małżeństwo, że wracam do domu, mówię, żono, nie było mnie całą noc, zdradziłem cię, ale twoja łaska trwa na wieki, więc właśnie tutaj pokutuję i proszę cię, wybacz mi. No i płaczę. Żona wybacza, więc zacznijmy nowy dzień, zaczynamy nowy dzień, zaczyna się nowy dzień, wychodzę na noc, zdradzam żonę, wracam następnego dnia. Przepraszam, znowu zdradziłem cię, ale twoja łaska, kochasz mnie, obiecałeś mi, że będziesz mi wybaczać, więc przychodzę po raz drugi do ciebie. Czy możesz mi wybaczyć moją nieprawość? Tak, wybaczam ci. Świetnie, zacznijmy nowy dzień. Taka relacja się nie ostanie. Nie da się funkcjonować w taki sposób, kiedy permanentnie kogoś zdradzamy czy ranimy. Przekraczamy zasady, na które żeśmy się umówili. I kiedy tak podejdziemy do relacji z Bogiem i zrozumiemy, że Bogu nie o tyle chodzi, że ustawił sobie zasady dla przestrzegania, bo tak mu się spodobało i teraz się męczcie, tylko że to są zasady, które właśnie chronią tą intymną, tą więź, do której nas zaplanował, żeby być z nami w intymnej relacji. To całkowicie inaczej zastanawiamy się, czy rzeczywiście warto. Czy rzeczywiście warto przychodzić co niedzielę, czy codziennie z powrotem do Boga i traktować Go w ten sposób. Biblia nawet mówi o niezasmucaniu Ducha Świętego naszym postępowaniem. I w tym sensie można sobie trudno wyobrazić, że Bóg może się zasmucić. Że może mieć taką emocję, którą być może wydawałoby się jest taka niechrześcijańska, że się smucę z jakiegoś powodu. Powinienem się ciągle radować. Więc są te emocje i problemy. Problem jest taki, kiedy nie panujemy nad nimi. Kiedy nie rozumiemy, co się dzieje i nie panujemy. I kiedy kiedyś bardzo ważne dla mnie było, jak zrozumiałem rzecz, która jest napisana w liście do Galacjan, o owocach Ducha Świętego. I to jest napisane tak. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. I te tłumaczenie, to ostatnie słowo, raz jest przetłumaczone właśnie powściągliwość lub wstrzemięźliwość. Powściągliwość mi się kojarzy z mówieniem, żeby nie mówić za dużo tego, czego nie trzeba. Opanowanie w innym tłumaczeniu jest, kojarzy się, żeby opanować gniew. Tak najczęściej tak mi mówiono, żebyś opanuj się, jak się zachowujesz. To jest słowo, którego używamy. Wstrzemięźliwość znowu w innym tłumaczeniu może się bardziej kojarzy, żeby być wstrzemięźliwym od papierosów, alkoholu, jedzenia, tak, żeby móc odmówić sobie tych rzeczy. Tak się kojarzy wstrzemięźliwość. I tak się zastanawiałem, dlaczego jest tyle różnych tłumaczeń, no to jedno słowo. Czemu to się tak zmienia? Czemu jest wszędzie łagodność, a tu co chwilę jest nowe słowo? Ponieważ bardzo trudno polskim słowem oddać to, co tam jest napisane. To, co jest tam napisane, to mówi to słowo o władzy nad sobą. Czyli, że owocem Ducha Świętego jest swoista władza nad sobą. że ja mogę zdecydować, jak się zachowam i ja będę miał władzę reagować w odpowiedni sposób, między innymi też nad moją emocją. I kiedy to zrozumiałem, że Bóg chce, żebym ja umiał władać, że nie chce mnie jako takiej marionetki i w ten sposób ja oddaję Ci, Boże, moje życie, więc teraz nie mam żadnej odpowiedzialności i proszę bardzo, władaj mną. Nie, że nasze bycie pod panowaniem Boga między innymi polega na tym, że my mamy zwróconą wolność do wolnego wyboru. Kiedyś jak żyliśmy w grzechach, to nie mieliśmy wyboru i byliśmy jak ci niewolnicy i nie potrafiliśmy zmienić niczego. Kiedy przyszliśmy do Chrystusa, rzecz się zmienia i owocem Ducha Świętego właśnie jest to, że my sami dokonujemy wyborów. Jak w ten sposób spojrzymy, ile by było mniej problemów, gdybyśmy się byli w stanie w naszych relacjach, czy w kościele, czy w pracy, czy w związkach, czy z naszymi dziećmi opanować, w tym sensie wziąć władzę nad swoimi słowami w odpowiedni sposób. Zamiast powiedzieć negatywnie, powiedzieć dobrze, tak jak trzeba. Albo w sytuacjach, ile jest sytuacji, gdzie nie mieliśmy odwagi powiedzieć, swego rodzaju tupnąć nogą i powiedzieć tak być nie może, bo nam brakowało tej władzy nad sobą. Gdzieś w pewnym sensie przestraszyliśmy się albo baliśmy się reakcji. Nie potrafiliśmy i później sobie wymawiamy, mogłem to powiedzieć, mogłem zareagować i być może to czy tamto by się złego nie stało. Więc ta władza nad sobą, kiedy ją mamy, to jest bardzo satysfakcjonująca rzecz. Kiedy mamy tą zwróconą od Boga władzę i że panujemy nad tym, co mówimy, co robimy i jak reagujemy też emocjonalnie. I wtedy, kiedy przychodzimy w miejsce i nie ma problemu, kiedy śpiewamy pieśni i jest zachęta, żeby się radować, to się raduje. To jest teraz czas, jak Biblia mówi, na wszystko jest czas. Na pogrzebie jest czas na smutek, na weselu jest czas na radowanie się. I w kościele, kiedy jest czas na radowanie się, to tak samo się raduje. I ta władza nad sobą, więc pytanie jest takie, jak osiągnąć to? Jak osiągnąć ten owoc Ducha Świętego? Więc dalej zastanawiałem się i myślę, że jest tak, że tak jak Bóg nam zwraca tą władzę nad sobą, ale nas zrobił na swoje podobieństwo. I to, co czytaliśmy w liście Jana, jest bardzo pięknie napisane w ten sposób. Pozwolę sobie przeczytać. 4 rozdział od 7 wersetu. To czytaliśmy w zeszłym tygodniu. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidacznia się miłość do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. Bo teoretyczny wykład nie pomoże. Teraz tak jakbyśmy mieli tylko to zrozumienie, no trzeba punkt pierwszy panować nad emocjami, punkt drugi wiedzieć kiedy tak reagować. Tak naprawdę kiedy jesteśmy w sytuacji nagłej, to nikt tego nie pamięta i jakby to było takie proste, to by nie było takich problemów. Natomiast tu jest bardzo pięknie napisane, że ten, kto poznał Boga, potrafi kochać. Tak można przeczytać ten werset. O tym rozmawialiśmy, pastor Stanisław dzielił się w zeszłym tygodniu, że poprzez przyjęcie tej miłości od Boga, to ona nas uzdalnia do kochania. Ale ciekawą rzeczą jest tutaj to słowo znać. To nie chodzi znać intelektualnie, to nie chodzi pójść na studia i poznać o Bogu, to nie chodzi wysłuchać nawet dziesiątków kazań. To nic nie zmieni. To słowo, które tu oznacza, mówi doświadczyć. Mówi o takim poznaniu poprzez doświadczenie. Jeśli nie doświadczę, to nie wiem jak. A tak naprawdę przekazuję to, co doświadczyłem. Modele, które mieliśmy w naszych domach, przekazujemy dalej i tak żyjemy, bo tylko to znamy. I to jest piękne. To, co robi Bóg, to Bóg chce nas doświadczyć swoją miłością. To słowo ginosko mówi o poznaniu, o zrozumieniu, o takim przyjęciu pewnej prawdy poprzez doświadczenie, a nie tylko intelektualny przekaz. Jeśli nie doświadczymy, mówi ten fragment, nie będziemy w stanie przekazać dalej tego, czego nie doświadczyliśmy. I Bóg chce nas wprowadza w ten proces, kiedy tak jakby nadpisuje, albo może wymazuje pewne schematy, w których żyliśmy i nadpisuje te właściwe, te Boże, te, tak jak On zaplanował, byśmy nawzajem darzyli się uczuciami, czy tak jak w tym fragmencie, miłością. Tak samo w tym samym jest napisane, że ojcostwo podchodzi od Niego. I ten, kto nie poznał, tu wcześniej w drugim rozdziale jest, pisze do was ojcowie, gdyż poznaliście znowu ginosko tego, który jest od początku, a w innym miejscu właśnie tego, od którego wszystkie ojcostwo pochodzi. Że my nasze rodzicielstwo też tak naprawdę musimy doświadczyć przekażemy naszym dzieciom to, co przekazaliśmy, to, co doświadczyliśmy. Ale jeśli nie doświadczyliśmy od Boga, to przekazaliśmy wzorce z naszych domów. Nie zawsze złe, ale Bóg zawsze przychodzi i zawsze chce jeszcze lepiej. Chce wszystko to, co my gdzieś po drodze, a nie da się przejść idealnie i mieć idealnych rodziców, idealnego dzieciństwa, idealnego życia. Bóg jest w stanie przyjść, wymazać, co trzeba i nadpisać te właściwe doświadczenie i te właściwe wzorce. Więc teraz jest pytanie, jak doświadczyć? Jak przecież już, co można zrobić więcej? Wyznaliśmy Jezusa naszym Panem i Zbawicielem, żyjemy, słuchamy i Biblia mówi wiele rzeczy na ten temat, jak można doświadczyć i doświadczać Boga. Jest tak naprawdę, Bóg jest wolny i może nas doświadczać i zmieniać jak chce. Ciekawą w ogóle rzeczą jest też to, że Jan pisze w 17 rozdziale swojej Ewangelii, że życie wieczne to jest poznanie tego, którego posłałeś, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa. I tam też jest słowo ginosko, że nasze życie wieczne, nasze zbawienie to nie jest tylko i wyłącznie życie według zasad, ale jest realne doświadczenie Bożego Syna. Realne doświadczenie tego, jaki jest Bóg i kim jest Bóg. Że bez tego my nie możemy mówić o tym, że Go znamy. No, musimy doświadczyć. Nie sama informacja o Jezusie coś zmawia, tylko doświadczenie zbawienia, przyjście do Niego i zobaczenie, jaki jest Bóg, poznanie, kim On jest. Bo Bogu nie o tyle chodzi, żebyśmy żyli według zasad, które są bardzo, bardzo ważne, ale żebyśmy Go znali. Kiedy przyszli uczniowie i Jezus powie przypowie, że przyjdą i powiedzą: Panie, czyśmy nie prorokowali w Twoim imieniu, nie uzdrawialiśmy w Twoim imieniu. On mówi: nie znałem was. Nie znaliśmy się, bo czynili różne nieprawości. Ale słowo jest to samo. Nie mieliśmy ze sobą więzi. Nie mieliśmy ze sobą bliskości. Bóg nie chce, żebyśmy przychodzili do kościoła tylko dlatego, że jak nie będziemy przychodzić, to pójdziemy do piekła. To nie jest żaden powód do przychodzenia do kościoła. Bóg nawet nie chce, żebyśmy w pewnym sensie pokutowali, jeśli tylko dlatego, że nie chcemy być z Nim. Bo prędzej czy później wrócimy do tego, bo nas żadna więź z Nim nie łączy. Nie mamy świadomości tak naprawdę, co robimy. Bóg chce, żebyśmy byli w relacji z Nim. To jest tak, po co nas stworzył. I potem, żeby odratować tą relację, posłał swojego Syna. Żebyśmy na nowo byli z Nim. Nawet od uczniów jest napisane, że jak ich wysyłał na misję w trakcie jeszcze Ewangelii, to pierwsze to jest napisane: powołał ich 12, aby byli z Nim. To jest ta pierwotna chęć Boga, być z Tobą w intymnej relacji. Więc jak to Bóg zaplanował, żeby w tą relację z Nim wchodzić? I jest wiele rzeczy, ale ta, o której chcę dzisiaj powiedzieć, przede wszystkim to jest uwielbienie. Jest wiele słów na słowo uwielbienie, w Starym Testamencie szczególnie, i one każde oddaje pewien aspekt. Natomiast te główne, podstawowe, Juda, który został nadany, właśnie uwielbienie, ma bardzo ciekawy rdzeń, tak? Czyli słowo, z którego ono pochodzi. Słowo, z którego pochodzi, to jest słowo jada. I jada to jest nic innego jak hebrajski odpowiednik greckiego ginosko. To jest poznać przez doświadczenie. Czyli kiedy my przychodzimy do kościoła, czy modlimy się w grupach, czy sami spędzamy czas z Bogiem, to Bogu nie zależy, żebyśmy tylko wypowiedzieli regułki. Że celem uwielbienia nie jest odhaczyć, powiedziałem w domu: Ojcze nasz, zdrowaś Jezu, jak to mówił poprzedni brat, cokolwiek. To nie o to chodzi, żeby wypowiedzieć rzeczy. Chodzi o to, żeby wejść w Nim w relację. Po to Bóg stworzył uwielbienie, żeby być z Nim. Żeby Jego lud, ty i ja, mogli doświadczać, jak dobry, jak cudowny jest Bóg. I przez to doświadczenie i nasze życie, i nasze komunikowanie, i nasze relacje będą się zmieniały. I to słowo jada właśnie znaczy, to jest dokładnie to, być w intymnej relacji, doświadczyć, poznać przez doświadczenie. To słowo było używane, jak Maria rozmawiała z Archaniołem i ten jej mówi, że urodzisz Mesjasza. Ona mówi: jak to? Przecież nie poznałam, nie znam męża. I to jest dokładnie to słowo, które każdy Żyd zrozumie: nie spałam z mężczyzną. Nie ma, jak mogę być w ciąży, skoro nie spałam z moim mężem? Jeszcześmy się nie pobrali. To pokazuje, że to słowo jest w wielu miejscach używane jako ta intymna, w tym momencie najbardziej intymna możliwa więź, jaką może mieć człowiek z drugim człowiekiem. I to samo słowo jest używane w stosunku, że kiedy uwielbiamy Boga, to wchodzimy właśnie w tą intymną więź z naszym Stwórcą. I o to mu chodzi. I o nic więcej. Jak popatrzymy na psalmy, jak Dawid pisał, to nie były teologiczne poematy, tylko to były pełne emocji różnych, gniewu czasami, czasami rozpaczy, czasami radości, mnóstwo skrajnych emocji, które zostały spisane też nam po to, żebyśmy zrozumieli, że uwielbienie to nie tylko śpiewanie piosenek czy przeczytanie psalmu, ale to Dawid rozumiał, że jest coś więcej, że Bóg chce mieć z nim relację, że On jest z nim. I wielu tych wszystkich bohaterów wiary rozumiało tą prawdę, że Bogu przede wszystkim chodzi o relację. I z tego wszystkiego później wynika, że nam się nie chce grzeszyć i żyjemy prawym życiem ze względu na relację. Tak samo zresztą jak w normalny sposób traktujemy swoich bliskich. Nie dlatego nie kłamiemy, nie oszukujemy, nie krzyczymy, że są takie zasady, tylko tak naprawdę z miłości do drugiej osoby. Wierzę teraz, że jak będziemy śpiewać, poproszę zespół. Chciałbym, żebyśmy spróbowali podejść do tego trochę inaczej. Może panowie muszą sobie wyobrazić, że drużyna Boga strzela gola. Tak sobie pomyślałem jeszcze. Żeby spróbować uruchomić bardziej serce niż zwykle. Ja rozumiem i szanuję, że każdy jesteśmy z różnej natury. Ja może bardziej emocjonalny i trochę mniej. Każdy jest różny i to bez względu na płeć. Nie ma problemu. Ale spróbujmy zrobić ten kroczek dalej niż zwykle. Tak chciałbym zachęcić. Że kiedy będziemy śpiewać pieśń, którą wierzę chwyci nas za serca. Można usiąść, można wstać. Może pomoże ci, jak zamkniesz oczy. Może pomoże ci, jak wzniesiesz dłoń do góry. Zrób cokolwiek, żeby zrobić krok i powiedzieć Bogu, chcę być bliżej Ciebie. Nie chcę tylko śpiewać pieśni i tylko tych, które lubię albo znam. To będzie nowa pieśń. Ale chcę dać Ci moje serce. Chcę mieć tą jada, to ginosko z Tobą. Chcę Cię doświadczyć i może nigdy nie rozmawiałeś z Bogiem o swoich trudnych emocjach, bo nie wypadało, bo tak myślałeś, że Bóg nie chce o tym słuchać, że to jest marudzenie i narzekanie. Może też możesz spędzić ten czas i powiedzieć Bogu, czuję się smutny, czuję, jest mi trudno, potrzebuję pocieszenia. Może nigdy nie śpiewałeś. Znam ludzi, którzy nigdy nie otworzyli ust. Naprawdę zapraszam i zachęcam, żeby zrobić ten mały kroczek, tyle ile jesteś w stanie, żeby wejść w tą bliższą relację, w tą intymną więź z naszym Stwórcą i żeby On mógł doświadczyć Ciebie, jaki jest, naprawdę. I przez to doświadczenie, żeby mógł zmieniać nas. Kochany Jezu, ja Cię proszę za każdego, który dzisiaj tu z nami jest. My chcemy Ci służyć całym sercem. My nie chcemy ze strachu być przed Tobą, ale z miłości do Ciebie. My nie chcemy nie grzeszyć z powodu lęku przed piekłem tylko i wyłącznie, ale chcemy żyć świętym życiem i szanować tą więź, którą mamy, szanować to, co dla nas dokonałeś, to, kim jesteś dla nas. Że powołałeś nas, by być z nami przede wszystkim. Że Ty znasz nasze serca i wołasz o nie. Proszę Cię, Duchu Święty, żebyś dotykał się każdego z nas i działał swoje rzeczy. Amen.